Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Co zrobić, żeby być skutecznym liderem dzisiaj? Jaki model, jaki styl przywództwa najbardziej pasuje do tych naszych takich niepewnych, nieprzewidywalnych, wieloznacznych, złożonych czasów, z którymi mierzymy się w naszym przywództwie? No nie ma dobrej odpowiedzi, nie ma jednej recepty, zawsze to mówię w podcaście Manager Plus, a dzisiaj będziemy rozmawiali właśnie na ten temat, bo w podcaście pojawi się osoba, autorka książki Agnieszka Szóstek, która właśnie dotyka tego tematu. Książki, która ma tytuł Zostań liderem, jakim chcesz. Już sama nazwa mówi, że nie będzie jednego konkretnego przepisu na to, jak to przywództwo dzisiaj będzie wyglądało, ale Agnieszka będzie nas zachęcać do tego, żebyśmy postawili na doświadczenie, żebyśmy postawili na empiryzm, na szukanie własnej drogi i na odkrywanie tego własnego przywództwa, stosując do tego proces projektowy. Bardzo to ciekawie wszystko brzmi. Ja jestem po lekturze książki, jestem też po rozmowie z Agnieszką i muszę Ci powiedzieć, że czeka Cię dużo ciekawych wrażeń, informacji, inspiracji w tym dzisiejszym wywiadzie. Bardzo serdecznie zapraszam Cię przed głośniki. Cześć, jest dzisiaj ze mną Agnieszka Szóstek. Witam Cię bardzo serdecznie.
Cześć, bardzo mi miło, że mogę tutaj z Tobą i z Wami być.
Będziemy rozmawiać o liderach, liderkach, o tym jak być liderem. Dzisiaj różne tematy się nam pojawią pewnie w trakcie rozmowy, ale będziemy się kręcić wokół Twojej najnowszej książki Zostań liderem, jakim chcesz, która wyszła po polsku jakiś czas temu, a wcześniej chyba była po angielsku, nie? To była
tak,
pierwsza
była
wersja.
Wcześniej po angielsku. Premierę angielską miała w 2022, premierę polską w 2023.
A czemu tak zaczęłaś od angielskiego rynku?
To jest w ogóle, to jest ciekawe, bo jak piszę, znaczy ponieważ ja uczyłam się swojego zawodu po angielsku, więc napisałam swój doktorat po angielsku, więc naturalnie wychodziło mi pisanie książek zawodowych łatwiej po angielsku niż po polsku. I stąd było taki, no jakby zaczęłam od tego i pierwszą i strategię umami napisałam najpierw po angielsku, a potem po polsku. Leadership by Design, bo taka jest angielska wersja, Zostań liderem, jakim chcesz, też mi wyszedł najpierw po angielsku, a później po polsku. Zresztą wynikało to też z tego, że moje wydawnictwo holenderskie, które wydało obie te książki, po prostu w pewnym momencie zapytało się, hej, nie piszesz jakiejś drugiej książki? No i jakoś tak odruchowo mi wyszło, że po angielsku.
A angielska się lepiej sprzedaje niż polska, czy odwrotnie?
Wiesz co, nie mam pojęcia, bo jeszcze nie dostałam wyników z tego roku, znaczy z zeszłego roku. A to zawsze jest tak, ponieważ książka wyszła chyba w październiku czy w listopadzie, ta angielska premiera była, no więc jakby ta sprzedaż taka końcoworoczna, ona jest mało reprezentatywna, więc dopiero będę pewnie w przyszłym tygodniu wiedziała, bo jestem umówiona na rozmowę z moim wydawcą.
Jakby nasza rozmowa, jak się przygotowywałem do niej, to było mi o tyle łatwiej, że w twojej książce jest mnóstwo różnych pytań, które chciałbym ci też zadać. To tak poszedłem na łatwiznę.
Ojej.
Trochę, ale jest tam takie pytanie na początek, które mi się bardzo podoba. To jest pytanie, które pojawiło się w jednym z artykułów Harvard Business Review, który przytoczyłaś. Czym tak naprawdę się zajmujesz?
Ojej. To jest w ogóle ostatnio bardzo trudne pytanie, bo myślę, że jestem na takim etapie przełomowym swojego życia. Oczywiście przez wiele, wiele lat byłam projektantką i najpierw zajmowałam się badaniem i projektowaniem różnych rozwiązań, które miały budować emocjonalne, pozytywne emocjonalne doświadczenia klientów i klientek. Potem z czasem przeszłam na wspieranie organizacji, żeby budowały strategię doświadczeń, no bo zorientowałam się po różnych swoich przeszkodach, które napotkałam na swojej drodze, że jak nie ma dobrej strategii doświadczeń, no to strasznie ciężko jest później konsekwentnie te rzeczy, które mnie fascynowały, robić. A potem, jak zaczęłam pracować ze strategią doświadczeń, no to bardzo wielu liderów zgłosiło się do mnie, pytając się, słuchaj Aga, czy my możemy zaprojektować swój leadership, czy możemy zaprojektować swoje przywództwo? No i od tego zaczęła się ta droga, trochę właśnie odchodzenie już od takiego stricte projektowania, chociaż cały czas moim narzędziem i moją masą twórczą jest projektowanie jako takie. Natomiast przeszłam bardziej w tworzenie programów edukacyjnych, takich pomagających liderom właśnie zaprojektować to swoje przywództwo. No i chyba z jeszcze dużą nieśmiałością, ale jednakowoż zaczynam powoli mówić o sobie, że piszę. Więc to też jest trochę zmiana zawodu i przejście z takiej roli projektantki, która faktycznie siedziała, projektowała różne rzeczy i usługi, i jakieś rzeczy związane z online'em, produkty interaktywne i tak dalej, potem przez strategię, do pisania, czyli do robienia czegoś jednak trochę innego.
A leadership, to rozumiem, że był klejem takim w tym wszystkim. No bo ta książka ostatnia jest o leadershipie, jakby nie było, nie? O byciu liderem, o byciu liderką.
Tak, wiesz co, ja myślę, że tutaj są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że tak jak wspomniałam, cały czas używam projektowania jako tego narzędzia, którym się tworzy różne rzeczy. I tak samo jak można zaprojektować strategię, czy można zaprojektować, nie wiem, aplikację mobilną, czy, nie wiem, nowego AI-owego bota, bo to pewnie najmodniejsze dzisiaj, to też można zaprojektować samego siebie, wykorzystując dokładnie te same metody. Natomiast ten leadership, on się pojawił z dwóch powodów. On się pojawił z jednej strony właśnie z powodu tego, że dużo osób przyszło i zaczęło o to pytać. Hej, czy tą twoją książkę Strategia Umami to można użyć do projektowania siebie? Ale też z takiego powodu, że i ja, i moi koledzy i koleżanki, którzy doszli do ról liderskich, wyższych, niższych, z większymi zespołami, mniejszymi zespołami, nagle zorientowali się, że oni trochę nie wiedzą, jak to robić. Że to nie chodzi o to, że nie mają szkoleń z właśnie leadership training, no nie, szkoleń z leadershipu, ale tam dostają jakieś modele, jakieś praktyki, które czasami im pasują, czasami im nie pasują. I tak nagle zorientowali się, że strasznie ciężko jest to poskładać w coś, co pasuje do takiego indywidualnego człowieka. I to było dla mnie triggerem i taką trochę prowokacją mentalną i intelektualną do tego, żeby powiedzieć, hej, a co by było, gdyby w ogóle podejść do tego na odwrót? Czyli nie podejść do tego, że trzeba stworzyć jeszcze lepszy model leadershipowy, których jest notabene tysiące z tego, co widziałam, jak robiłam research. Pamiętam zresztą taki moment, jak miałam taką, kupiłam sobie tam 100 książek o tym leadershipie. Tak patrzę na nie z takim znużeniem dosyć dużym, bo strasznie dużo researchu, żeby to zrobić. I tak nagle patrzę, mówię, ale przecież to nie o to chodzi. Te książki już są napisane. No to po co pisać kolejną taką samą? I pamiętam, że właśnie stanęłam i tak zaczęłam się zastanawiać, mówię, a może jednak napisać to zupełnie inaczej i może podejść do tego właśnie zupełnie inaczej i powiedzieć, że te książki, one są super ważne i super istotne do tego, żeby wyszukać z nich rzeczy, które wspierają, pasują do nas i wspierają to, jakimi liderami chcemy być, ale nie traktować ich jako silver bullet, jako taki przepis na całe zło, wezmę jedną książkę, przeczytam i już wiem, jakim liderem chcę być.
Mówisz, że chcesz pokazać liderom, liderkom, że można siebie zaprojektować i takie podejście lansujesz w tej książce, co mi się bardzo podoba. To słowo projektowanie tak może się niektórym kojarzyć, że projektujesz coś skończonego, nie? Jakiś produkt taki, który jest od A do Z jakoś tam zdefiniowany, a jakby ten proces, bo myślę, że warto o tym też powiedzieć, nie? To jest bardziej takie empiryczne podejście do życia. Dla mnie to jest super w ogóle i bardzo to rezonowało, zwłaszcza ten pierwszy rozdział, w którym opisujesz to podejście, żeby wykorzystać proces projektowy do tego, żeby siebie zaprojektować. Bo ja też jestem mocno związany ze społecznością agile'ową i w ogóle z tą filozofią życia i w pewnym momencie też u mnie kliknęło, że tak naprawdę my, tak jak w tej buddyjskiej opowieści, że mylimy palec z księżycem, nie, a propos doktryn, nie, zawsze skupiamy się na palcu zamiast patrzeć na księżyc, nie? I właśnie w branży związanej, że tak powiem brzydko, z agile'em, to za długo patrzyliśmy na palec, a za mało na księżyc. I nagle się okazuje, że ta filozofia zwinności jest taką filozofią życia trochę. Nie, sobie nawet ukułem takie słowo homo agilis, nie? Że chodzi o takiego człowieka, który no nie jest do końca zdefiniowany. On to jest taki, lubię bardzo fragment Carla Rogersa, psychologa, który w ogóle patrzył na relację terapeutyczną. Bardzo mi to pasuje w ogóle do relacji lider-naśladowca, czy lider-człowiek zespołu, z którym ten lider pracuje, bo to jest takie bardzo bliskie. I on tam właśnie mówił, że my nie jesteśmy takim bytem skończonym, tylko jesteśmy taką płynną rzeką, używał takich fajnych, humanistycznych bardzo określeń, taką płynną rzeką zmian, że cały czas się jakby stajemy, rodzimy. No to jest to, co ty tam próbujesz powiedzieć jakby w tej książce, tak jak to odebrałem, nie? Że te wszystkie modele to są i one mają też, myślę, jakiś cel, nie? Bo to nie jest tak, że je wyrzucamy. Przynajmniej tak jak czytałem twoją książkę, to też odebrałem to, że one są potrzebne. One są na jakimś etapie drogi liderskiej nam potrzebne do czegoś. Dają jakąś strukturę. No ale koniec końców, no jednak to przywództwo się odkrywa, nie? To jest Taki ciągły proces.
Absolutnie tak. Bardzo mi się podoba homo agilis. Czy homo agilis. Tutaj można by jeszcze spróbować zangliszczyć to trochę. Bo wiesz co, trochę tak jest, że my zapominamy o tym, że de facto każdy z nas się zmienia, no bo dorastamy, potem, nie wiem, mamy różne wyzwania życiowe, zmieniamy pracę, robimy inne rzeczy i ciągle jesteśmy w tym procesie zmiany. Notabene czytałam kiedyś jakiegoś biologa, który napisał, że zmiana jest bardzo naturalna dla bardzo wielu gatunków i tylko ludzie mają z nią problem. To jest bardzo ciekawe.
No to fajne.
Ale myślę, że to wynika też trochę z tego, że my myślimy o sobie jednak w takim jakimś snapshocie tu i teraz i rzadko mamy na tyle czasu na samorefleksję, bo nie to, że nie mamy samorefleksji, dużo ludzi ma samorefleksję oczywiście, natomiast tak, żeby popatrzeć na to, gdzie byliśmy, jak się zmieniliśmy i co w związku z tym wynika dla naszej przyszłości. A jednocześnie, jak sobie pomyślimy o naszym ciele, no to nasze ciało ciągle się zmienia. Ja tam piszę, że tak naprawdę każda komórka w naszym ciele wymienia się co 3 lata. Całe nasze ciało wymienia się co około 7 lat. Czyli co 7 lat fizycznie jesteśmy innym człowiekiem.
To jest w ogóle nieprawdopodobne dla mnie. Jesteś teraz mniej więcej, gdzie na tym okresie jesteśmy? Już za 7 latami, czy ja rozmawiam z Agnieszką, czy już chwilę temu była Agnieszka? Teraz
poczekaj, zaraz się podzielę. Ja tak w środku jestem mniejszym. Więc na razie można ze mną rozmawiać, jestem stabilna. Przy drobnych, przy cząstkowych wymianach stabilnie jestem jeszcze cały czas tą samą Agą przez moment. Natomiast to takie przyzwolenie do tego, żeby sobie pozwolić na tą zmianę i żeby nie musieć się definiować w jakichś takich bardzo określonych, twardych ramach, które mówią, że jesteśmy niezmienni i jesteśmy tacy i w związku z tym nie będziemy inni, jest w ogóle niesamowite. To jest takie mega uwalniające, bo sobie nawet jak dzisiaj coś mi nie pasuje, to sobie mogę powiedzieć, hej, ale za moment się zmienię i już tego nie będzie w moim życiu najprawdopodobniej. I wiesz co, mam też taką myśl, że ja przez wiele lat mieszkałam w Holandii i Holendrzy mają taką niesamowitą cechę, którą strasznie bym chciała do Polski przeszczepić, że Holendrzy uważają się za mistrzów świata. Każdy Holender taki, no oczywiście tutaj generalizuje i stereotypizuje na jakimś tam poziomie, ale Holendrzy uważają się właśnie za mistrzów świata. Ale to, że są mistrzami świata, znaczy, że ja jestem mistrzem świata, nie oznacza, że ty nie jesteś też mistrzem świata. Czyli tam nie ma tego równania do sumy, do zera, prawda? Czyli nie musi być tak, jak ja wygram, to ty przegrasz, tylko oni wszyscy są mistrzami świata. Ale mistrzom świata też czasami coś nie wychodzi. I w związku z tym potrafią sobie powiedzieć hej, znaczy jeden drugiemu, Holendrzy są dosyć bezpośredni, a nawet bardzo bezpośredni. Na kursach komunikacyjnych było tak, że były kursy komunikowania się z różnymi nacjami i specjalny rozdział komunikowania się z Holendrami, po to, żeby się przyzwyczaić do tego, jak oni tam między oczy tam strzelają swoim kolegom i koleżankom. Ale taki Holender przychodzi i mówi, to i to jest zrobione tu do bani. I przez to, że oni widzą się jako mistrzowie świata, którym czasami coś nie wychodzi, potrafią rozdzielić te dwie rzeczy, czyli potrafią powiedzieć, że oni są jacyś i robią rzeczy, które im czasami wychodzą, a czasami nie wychodzą. I to pozwala na to, żeby i w przypadku działań pozwalać sobie na pewien luz i pewne takie właśnie eksperymentowanie, powiedzenie, no dobra, teraz mi nie wyszło, to następnym razem mi wyjdzie, no przecież jestem mistrzem świata, no to jakoż mi nie wyjdzie, no oczywiście, że mi za którymś razem wyjdzie. A z drugiej strony, jak zmieniają swoją postrzeganie samych siebie, to też mają taką swobodę na to, że ponieważ i tak są mistrzami świata, to czy będą mistrzami świata w tym czy w tamtym, to trochę nie ma różnicy. Więc w związku z tym to im daje taką lekkość, której nam czasami brakuje, bo my się w Polsce bardzo się lubimy definiować. Bardzo, bardzo lubimy powiedzieć, że jesteśmy ekspertami w czymś tacy w rameczkach, w pudełeczku wsadzeni, a tym sobie robimy trochę krzywdę, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy się zgadzasz, czy nie.
No tak, no coś w tym jest. Natomiast nie patrzyłem na te zmiany tak od strony kulturowej, bo to też jest ciekawe, żeby zobaczyć to, o czym mówisz, nie? Że jakby kultura, podejście ma też wpływ na to, w jaki my sposób podchodzimy do tego, co proponujesz w swojej książce, bo miałem takie wrażenie, jak sobie ją czytałem, że jest to bardzo trudne, nie? Bo jednak dotyka się to gdzieś, sprowadza się to gdzieś w końcu do zmiany na poziomie mentalnym, nie? Zmiana mentalności to jest... Lubię powiedzenie profesora Obłoja Krzysztofa, który mówił, że to jest jak przeniesienie cmentarza, nie? To jest trudne, ale możliwe, gdzieś tam wykonalne, nie? Ale to przeniesienie cmentarza bardzo fajnie pokazuje, jak trudno jest jednak mental zmienić, nie? I to, co proponujesz w książce, ten takie otworzenie się na przykład na empiryzm, na doświadczanie, na eksperymentowanie, na to, że nie zawsze jakby mamy odpowiedź na wszystko, że jest jedno dobre rozwiązanie. To jest, z jednej strony to jest coś, czego nam bardzo potrzeba w przywództwie, nie? Bo to jest też dużo, bardzo takich podobało mi się było wątków związanych z kontekstem, że kontekst ma też duże znaczenie, bo też jeśli chodzi o modele na przykład, to często na szkoleniach jest taka tendencja u różnych prowadzących, że się porównuje, że to jest dobre, nie? To jest dobra droga, a to stare to jest złe, nie? A to tak naprawdę też jest dobre, tylko był inny kontekst wtedy, nie?
Ja bym, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale bym poszła jeszcze dalej. Jeden model jest dobry w jednym kontekście, a drugi model jest dobry w zupełnie innym kontekście. No, oczywiście, no część modeli, jak tam, nie wiem, makiawelistyczne podejście do zarządzania, to pamiętam kiedyś u mojej mamy gdzieś tam na półce leżała taka książka tam wyciągnięta i to było, pamiętam, to przeglądałem, to było okropne. No, w ogóle. Z drugiej strony, znowu, a propos kontekstu, zapominamy, w jakim kontekście Machiavelli napisał tę książkę i z czego to wynikało historycznie, no ale nie chcę wchodzić w te szczegóły. Natomiast trochę mam takie poczucie, że czasami w pogoni za kolejnym nowym modelem przywództwa, dzisiaj jest modne extreme ownership, to jest chyba takie dzisiaj najmodniejsze, nie wiem, czy coś nowego się pojawiło.
No, servant leadership jest teraz bardzo modny.
Servant leadership, no ale to już, to extreme ownership się pojawił po servant leadership. Zresztą
no tak,
servant jest... leadership. Ale wiesz, ale jest też dużo modeli, jak przywództwo sytuacyjne i tak dalej, które są modelami, no które już jednak mają, powiedzmy, już nie bardzo... Tak, dokładnie. Może jeszcze nie zupełnie białe, ale już na pewno przyprószone popiołem oraz śniegiem. Natomiast one są bardzo wartościowe w bardzo określonych warunkach. I chyba mam taką czasami myśl, że trochę za modami gonimy w tym przywództwie. Jak w wielu rzeczach zresztą.
No tak jest. Też się pod tym chyba podpiszę, bo pamiętam taką jedną rozmowę w firmie miałem. I tak mi to nadała dużo do myślenia, że no, to była rozmowa taka na etapie sprzedażowym, jakby domykaliśmy, że tak powiem, umowę a propos prowadzenia zajęć w jednej organizacji. Usłyszałem takie słowa niepokojące dosyć. Mariusz, ty może nie używaj słowa agile tak w naszej firmie, tylko, no nie wiem, może servant leadership będziesz mówił. Nie, więc jest coś takiego, że trochę gonimy za tymi trendami i szukamy jakichś takich nowych... Właśnie narzędzi, nie? Te narzędzia czy modele to jest coś takiego, co myślę, że dzisiaj w przywództwie to jest taki czas, kiedy one trochę mają mniejsze znaczenie, nie? Większość z nas przywiązuje ciągle dużą wagę do narzędzi, jakby szuka sposobów pięciu na zmianę dętki w rowerze w byciu liderem. A tutaj właśnie ta zmiana musi być dużo głębsza, nie? Na takim bardziej głębokim poziomie. Ona dotyczy mindsetu jakby w dużym stopniu. To, o czym piszesz w książce, bo też miałem takie pytanie dla ciebie, co było kluczem do wyboru tych obszarów tematycznych, które tam się pojawiły, nie? Bo ich może być dużo więcej, nie? Dużo, dużo więcej.
Wiesz co, to jeszcze zanim przejdę do tego, to jeszcze jak mówisz o narzędziach, to mi zawsze przychodzi do głowy i często zresztą jak pracuję z różnymi organizacjami, to akurat w kontekście projektowym takiego wspierania zespołów i budowania na przykład kompetencji projektowych, często o tym mówię, tak samo się to odnosi do przywództwa i do budowania swojej kompetencji w przywództwie. Jest taki model w sztukach walki wschodu, który się nazywa Shu-Ha-Ri. I to są trzy poziomy doskonalenia swoich umiejętności no właśnie w sztukach walki. Więc ten pierwszy poziom, Shu, jest najniższym poziomem. I tam jest powiedziane, rób co ci każe trener. Rób co ci każe mistrz. Nie zastanawiaj się nad tym, jak taki ruch, to taki ruch. Jak ręka w tą stronę, to ręka w tą stronę. Jak noga w tą stronę, to noga w tą stronę. Follow the process, no nie? W sensie podążaj za procesem, koniec pieśni. Zero dyskusji na ten temat. Masz się nauczyć tego, jak robić różne rzeczy. Na poziomie H dostajesz toolbox, czyli już możesz wymieniać, czyli możesz tą rękę z tej strony, nie wiem, z prawej albo z lewej, wyżej, niżej i tak dalej, i tak dalej. No bo już jakby proces rozumiesz, więc w związku z tym teraz możesz sobie wybierać narzędzia i dopasowywać. I dopiero na tym poziomie RI, to tam się nazywa transcend the process albo break the process, no nie? Czyli możesz zacząć robić rzeczy nieprzewidywalne, czyli robić rzeczy wbrew temu wszystkiemu, co jest powiedziane, zgodnie ze sztuką. I sobie myślę o tym przywództwie i o tym też dążeniu do szukania narzędzi, do szukania jakiegoś procesu, jednego tego po prostu procesu, który rządzi wszystkimi procesami, podejścia, które rządzi wszystkimi podejściami i tak dalej, i tak dalej. że to też trochę wynika i pokazuje, na jakim poziomie liderzy są. To znaczy, jeżeli szukają naturalnie procesu albo naturalnie narzędzi, to są prawdopodobnie na tych niższych poziomach i to nie jest złe. To znaczy, oni pewnie tego potrzebują i warto by było, nawet myśląc o takim procesie, jaki ja proponuję, czyli takiego jednak długotrwałego uczenia się tego, jakim liderem się chce być, to może wyposażyć ich proces i w narzędzia, bo może po prostu tego mają za mało i nie ma się co ich czepiać tutaj specjalnie. Więc tutaj to chciałam tak tylko jeszcze dodać i wyjaśnić.
Ale ja dodam jedną rzecz jeszcze do tego, bo już później nie wrócimy na pewno do szuchari. Bardzo podobne jest, polecam ci bardzo, jeżeli nie spotkałaś, jest artykuł na temat podejścia do improwizacji takiego trębacza, Clark Terry się nazywał. Kiedyś był bardzo dobry, tylko zdjęli już niestety film o nim, taki o jego ostatnich latach życia w zasadzie. Ale on właśnie też mówił, dokładnie jak cię słuchałem, to bardzo podobną metodę, jak improwizować w ogóle w jazzie, nie? Bo to też jest taka rzecz bardzo wywrotowa. Wszyscy myślą, że tak od razu ktoś weźmie instrument, nie? I potrafi tak otworzyć przestrzeń wszechświata przed wszystkimi. A jest bardzo podobny proces, jak mówisz, nie? Też jest jakby ta repetycja, później jest jakiś taki toolbox, uczymy się języka i dopiero później możesz jakby łączyć kropki i coś z tego ci wychodzi, możesz jakby pokazać siebie w tej improwizacji.
Pamiętam też taki wywiad chyba z Patem Metheny, który mówił, że bardzo często mu się zdarza, że po koncertach przychodzą do niego muzycy, osoby grające, no i mówią: Pat, powiedz nam, jak właśnie być takim wirtuozem, jakim ty jesteś. A on mówi: dobra, ale pokaż mi, jak grasz skalę. Ja nie wiem, co burzeni, no ale jak to, no tutaj, czy tam jak wybijasz rytm, czy tam no cokolwiek, jakieś takie podstawowe ćwiczenie muzyczne. I za każdym razem, jak ich w końcu, znaczy albo się obrażają sobie i idą ma ich z głowy, a jak się nie obrażają i to robią, to okazuje się, że często brakuje podstaw. Że się porywamy na takie rzeczy, które są bardzo zaawansowane, nie mając odrobionej lekcji na najniższym możliwym poziomie.
Tak, mimo że muzycy mówią, że oni nie używają już skali, jak improwizują, ale oni są na takim etapie, że już po prostu mają to za sobą. Nie? To nie jest tak, że jak zapytasz takiego Pata Metheny'ego, czy zna skalę dorycką jakąś, czy lidyjską, to on jej jakby nie potrafi zagrać, nie? Tylko, że on po prostu już jest na takim etapie, że on tego o tym nie myśli w trakcie grania, nie? To po prostu jakby ma pod palcami. Ale temat muzyczny to jest taki, że możemy się zakopać tutaj, bo...
Ale wiesz co, zmienię trochę metaforę, bo jeżeli ktoś nie gra albo nie ma jakiegoś tutaj doświadczenia muzycznego, to pewnie jest mu się trudno odnieść. Ale to samo jest z językiem. Jak mówimy po polsku, no to oczywiście mówimy gramatycznie. Ale kto się tam zastanawia, jaki tam jest czas, czy to jest przymiotnik przysłówek od przymiotnikowy, czy czasownik od rzeczownikowy, czy cokolwiek innego? Nie, no po prostu używamy tego, ponieważ jesteśmy na tyle wirtuozami i ekspertami we własnym rodzimym języku, że nie potrzebujemy już się zastanawiać nad tą skalą dorycką, czy jakąś inną, nad którą muzycy też się nie zastanawiają. A z drugiej strony, jak się uczymy nowego języka, to się zastanawiamy rany, nie wiem, po angielsku, jak użyć tego tam czasu za przeszłego, present perfect i kiedy, i po tym if, to co trzeba postawić i tak dalej, i tak dalej. I to są, i to jest przykład na to i ta różnica pomiędzy byciem ekspertem w języku polskim na przykład, a byciem początkującym na tym najniższym poziomie w jakimkolwiek innym dowolnym języku, którego ktoś z nas się zaczyna uczyć.
Grasz na jakimś instrumencie w ogóle?
Na własnym głosie. to też instrument.
To też jest piękny instrument, trudny bardzo.
Bardzo trudny. Chyba no może nie najtrudniejszy, chociaż może i najtrudniejszy, bo wymaga i fizyczności, i fizycznej części, i psychicznej części. Nieproste. Bardzo amatorsko, ale tak czasami.
Zachęcasz ludzi do eksperymentowania i pojawia się takie pytanie, które w twojej książce, które tobie bym chciał zadać, bo się nad nim chwilę zastanawiałem, kiedy robiłaś coś po raz pierwszy?
Haha, ja dużo rzeczy robię po raz pierwszy, bo mnie bawi robienie rzeczy po raz pierwszy.
Bo to mogą być jakieś proste rzeczy, nie? Typu zrobienie jakiegoś przepisu na jakieś super ciacho na przykład.
No, gotowanie to jest dla mnie non-stop. Coś robienie po raz pierwszy, ponieważ uwielbiam gotować i mam wyobraźnię taką smakową, więc w związku z tym biorę przepis, czytam, wyobrażam sobie, jak będzie smakował, albo nie wyobrażam sobie, jak nie potrafię i dalej go robię. Więc to tutaj to mogłabym powiedzieć, w zeszłym tygodniu byłam chora, no więc pewnie ze 2 tygodnie temu to na pewno. Ale wiesz, myślę o takich zawodowych rzeczach. Teraz robię coś po raz pierwszy, bo piszę powieść. Pisanie książek biznesowych versus pisanie powieści to jest zupełnie inna historia. I mam strasznie dużo fanu z tego. Uczyłam się śpiewać nie tak dawno, bo ja zaczęłam dosyć późno śpiewać i pamiętam frustrację robienia tego po raz pierwszy i nie bycia w stanie zaśpiewać skali, nawet nie ze względu na to, że nie umiałam zaśpiewać skali, tylko ze względu na to, że wydawało mi się, że nie umiem śpiewać, no więc w związku z tym zaśpiewanie skali było po prostu poza moim, psychologicznie poza moim zasięgiem.
A teraz już jest lepiej, rozumiem.
No teraz już jest zdecydowanie lepiej.
No bo te eksperymenty, czy otwartość na eksperyment, na doświadczanie, to jest jakby taki filar trochę tego, co proponujesz liderom. I chciałem cię też zapytać o to, jak zacząć ten taki proces otwierania się na doświadczanie. Co byś podpowiedziała osobom, które nas słuchają? To wszystko fajnie brzmi.
Teorii.
Metafory są bardzo też trafione, ale właśnie jak to robić, nie? Jak mamy taką codzienność liderską, że tak powiem, w firmie, nie?
Przede wszystkim to, co zauważyłam, robiąc zresztą kursy też, więc widząc, jak liderzy, którzy się u mnie kształcą, się męczą z tymi eksperymentami, mam takie dwie podpowiedzi. Jedna to jest, bo ja tam piszę o mikroeksperymentach, to bym powiedziała nanoeksperymenty. Nano, maluteńkie, maciupeńkie, mikroskopijne zmiany. Żadnych dużych pomysłów. Duże pomysły się nie sprawdzą, utoniecie, nie dacie rady, nie ma szansy. A druga rzecz jest taka, żeby te eksperymenty były czymś, na co ma się wpływ. Dam ci przykład. Jedna z moich liderek wymyśliła sobie, że będzie w jakiś inny sposób prowadziła rozmowy, jakieś spotkania, które tam statusy czy coś takiego. Okazało się, że przez 2 tygodnie robienia tego eksperymentu nie było statusu. No i koniec, eksperyment nieudany, no bo się nie miał szansy się wydarzyć. Więc jeżeli ktoś myśli o eksperymencie, to musi być eksperyment, który się może wydarzyć tego samego dnia albo następnego dnia i powtórzyć kolejnego po to, żeby odrobić go kilka razy i zobaczyć, czy faktycznie działa, czy nie działa, czyli zebrać na tyle dużo danych o tym, czy się sprawdza, czy nie sprawdza, żeby można było faktycznie wywnioskować, czy to jest właściwy kierunek zmiany, czy może jednak niekoniecznie. Mhm.
A co z tego procesu projektowania można wykorzystać też do tej pracy nad sobą?
Wiesz co, mówiłeś o Agile'u. Myślę, że tutaj jest taka fajna rzecz, że wcześniej zapytałeś, dlaczego takie rozdziały, a nie inne. Takie rozdziały, a nie inne, bo to te tematy były tematami, które najczęściej pojawiały się w moich rozmowach z liderami, którzy budowali swoje przywództwo. Czyli okazywało się, że nie wiem, nie potrafią podejmować decyzji, nie wiedzą jak budować zaufanie, nie wiedzą jak zarządzać swoim czasem, absolutnie, to w ogóle wyzwanie numer jeden. Kurza ich wpływanie, kurza ich to, że muszą politykować i tak dalej, i tak dalej.
Poczucie sensu też się pojawiło, więc takie głębokie rzeczy też tam były.
Tak, dokładnie. Tak, no, ale to jest w ogóle, najpierw trzeba sobie powiedzieć w ogóle, jakim liderem się chce być i zastanowić się nad tym. Ostatnio miałam taką, właśnie też rozmawiałam z jednym z liderów, który przeszedł przez książkę i on tak patrzy na mnie i mówi, wiesz co, Aga, zawsze sobie myślałem, że ta osoba jest dobrym liderem albo tamta osoba jest dobrą liderką, no nie, że takie... Miał takie skojarzenia, że ktoś jest dobrym liderem albo złym liderem. Ale mówię, ale nigdy do głowy mi nie przyszło, żeby zadać sobie pytanie, ale z czego to wynika? To znaczy, co to znaczy, że ten lider jest dobry albo zły? I dopiero jak pojawiły się te pytania w książce dotyczące tego, no dobra, to jakim tym liderem chcesz być? Co ma cię charakteryzować? Czy spokojnym, czy entuzjastycznym, czy takim, czy innym? To nagle okazało się, że to w ogóle można wybrać. Że to jest coś, na co mamy wpływ. Że to nie jest narzucone przez kulturę na przykład organizacyjną, albo narzucone przez nasz własny charakter, tylko tak naprawdę możemy sobie powiedzieć to i zdefiniować to, jakim liderem chcemy być.
A masz takie osoby gdzieś, jak mówisz teraz na przykład o takich dobrych liderach, o dobrym przywództwie w swojej głowie?
Mam i tych, i tych. Mam. Ja miałam bardzo dużo szczęścia, miałam świetnych liderów. Mój pierwszy taki poważny szef, bo miałam takiego, krótko pracowałam w agencji w Belgii, ale też był bardzo, bardzo fajnym człowiekiem, nauczył mnie jednej rzeczy, że nie należy odpowiadać na maile, jak się jest złym. Pamiętam, że mieliśmy jakiegoś klienta i miałam 20 kilka lat, wysłałam takiego maila, którego absolutnie nie powinnam wysłać i nigdy w życiu już bym dzisiaj nie wysłała, takiego zdenerwowanego pod tytułem, co ty sobie myślisz? No i Johannes przyszedł do mnie i mówi, Aga, jak jesteś zdenerwowana, napisz tego maila i zostaw go w skrzynce i wyślij go następnego poranka. Najprawdopodobniej go nie wyślesz.
Dobra rada.
I miał rację. No, ale był krótko moim szefem. I potem miałam świetnego szefa w mojej pierwszej firmie, takiej, w której dłużej pracowałam. I co było w ogóle bardzo ciekawe, to Ja pracowałam, firma się nazywała Osei Technologies, pracowałam w ich dziale badawczym. Było nas 4 zespoły, fizyczny, chemiczny i 2 software'owe. Ja miałam swojego szefa i był jeszcze drugi szef równoległy, z którym no, bardzo blisko współpracowaliśmy, no, bo pracowaliśmy nad rozwiązaniami technologicznymi. I oni byli bardzo przeciwstawni. Mój szef Rulow był takim człowiekiem, który dawał bardzo dużo przestrzeni i pozwalał nam definiować to, jacy chcemy być. Dla mnie w ogóle takie wspomnienie mojej pierwszej pracy to było to, że ja de facto musiałam najpierw wymyśleć to, kim chcę być w tej robocie, kim chcę być jako badacz, jako researcher i czym się zajmować, a potem mogłam to robić, oczywiście konsultując z nim, no, żeby to pasowało do firmy, żeby to się przydało i tak dalej, i tak dalej. Klaus, czyli ten drugi szef, był takim człowiekiem z wizją, za którym trzeba było biec. On miał swoją wizję i wszyscy tą wizję realizowali, jak on tam pędził. I pamiętam, że były takie bardzo, bardzo interesujące sytuacje, że ja byłam zachwycona. Znaczy, ja bym w życiu nie mogła z Klausem pracować, mimo że go bardzo lubiłam i był w ogóle bardzo, bardzo interesującym i bardzo takim charyzmatycznym człowiekiem. Natomiast miałam kolegów w moim zespole, którzy nie cierpieli pracować z Rulofem, czyli z moim szefem, i zawsze twierdzili, że oni by chcieli mieć takiego szefa jak Klaus, czyli takiego właśnie zarządzającego i mówiącego, co ma być zrobione. A część chłopaków, mówię o chłopakach, ponieważ cały dział badawczy miał 120 osób, w tym były 3 dziewczyny, więc głównie to chłopaki mówili, bo byłam ja i jeszcze jedna akurat w tej części. I oni mówili znowu, że mają takie poczucie bycia totalnie ograniczonym przez Klausa i oni by chcieli mieć takiego szefa jak Rulow, więc to też pokazuje, jak bardzo różne mamy potrzeby. Ale dla mnie Rulow był no, doskonałym szefem, znaczy nauczył mnie zarządzania sobą w robocie, w pracy. I pamiętam też taką przezabawną historię, no ja byłam Polką, znowu Holendrzy sami, ja znowu 3 dziewczyny i 3 obcokrajowców i ja miałam obie te cechy. No więc oczywiście przyszłam, no co u nas w Polsce, co się robi, jak się idzie do nowej pracy? No trzeba się pokazać, no nie, że się jest dobrym pracownikiem, ekspertem, że nikt nie popełnił błędu, że nas zatrudnił, no nie? No więc ja tam pierwszy dzień w pracy, drugi dzień w pracy, trzeci dzień w pracy, wszyscy o 5 wychodzą, bo w Holandii jest kultura wychodzenia o 5 do domu. No a ja tam siedzę do 6, pierwszego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia, no i 4 dnia, czyli w czwartek Rulow przychodzi do mnie i mówi: Aga, czy ja ci dałam za dużo pracy, czy ty sobie nie radzisz, bo ja widzę, że tak siedzisz po godzinach i to był ostatni raz, kiedy siedziałam po godzinach. Więc on miał też taką umiejętność uczenia mnie różnych rzeczy w sposób, który nie był, znaczy licząc na moją inteligencję w zrozumieniu tego, co chciał mi przekazać. I potem jak byłam w Google, miałam też doskonałego szefa w bardzo podobnym stylu, Steve'a Rogersa.
No tam bardzo krótko pracowałaś, zauważyłem. Właśnie krótko, zastanawiałem, czy wysłałaś za szybko maila na przykład.
Nie. Wiesz co, ja tam pojechałam w trakcie doktoratu. Aha. I oni mnie chcieli zatrzymać, ale ja wtedy miałam marzenie o tym, żeby pracować na uczelni, więc zrezygnowałam i wróciłam z powrotem do Holandii. No musiałam skończyć doktorat, to było niewątpliwe, no, ale mogłam wrócić tam, ale podjęłam decyzję, że nie, że zostaję na uczelni. Więc stąd nie była to bardzo długa przygoda, aczkolwiek bardzo żywo żyjąca w mojej głowie, bo to bardzo, bardzo fajny okres był. No w każdym razie ten właśnie Steve był też takim człowiekiem, który on w ogóle przyszedł z BBC. To był jakiś człowiek, który po prostu robił jakieś nieprawdopodobne rzeczy. Znaczy, po prostu z taką karierą, że ja nie wiem, nie no, spotkałam takich ludzi już wcześniej, ale nigdy w takiej relacji bezpośredniej, w sensie, że to był taki człowiek, który, no, z którym może nie siedziałam z nim w biurko, bo siedziałam w innej sali, bo ja siedziałam w Gmailu, a on siedział akurat tam w innej części. No ale z którym, nie wiem, jeździliśmy na sankach, robiliśmy sobie prezenty gwiazdkowe i tego typu rzeczy. I od niego nauczyłam się czegoś takiego, że nawet jak się jest wysoko postawionym szefem, który musi jednak rozgrywać tą grę pomiędzy no, interesem firmy, a interesem zespołu, to że można to robić w taki sposób, znaczy nie trzeba się opowiedzieć po żadnej stronie na koniec dnia, że można być i tu i oczywiście ze świadomością tego, że no nie wszystko można powiedzieć, nie wszystko można załatwić w taki sposób, jak się jest częścią zespołu, ale że można inaczej, a nie tylko grać na jedną stronę w tym.
Jak ciebie tak słucham, to sobie myślę, że jakby tę książkę napisałaś dla takich czytelników, którzy woleliby jednak u Rulofa chyba pracować, bo ona jest taka, już we wstępie mocno zniechęcasz czytelnika do jej czytania. Sobie wynotowałem takie zdania, że książka nie mówi o tym, jak powinno wyglądać przywództwo. Takie jest zdanie. Albo ta książka będzie od was wymagała pełnego zaangażowania i energii.
Oj tak. Wiesz co... Ja w ogóle mam taką... Kiedyś rozmawiałam z takim człowiekiem, który zajmuje się teorią złożoności. Nazywa się David Snowden. Dave Snowden. Mhm. Jest facetem z Walii. I
model Kenefin takie zdanie... był swego czasu popularny
Tak, dokładnie. No to on, no właśnie twórca Kenefina. No i kiedyś z Dave'em gadaliśmy tam na jakiejś kolacji i on do mnie mówi tak, mówi, wiesz co, Aga, nie cierpię książek, które są przepisami, które mówią, że jest jeden sposób na rozwiązanie wszelkich problemów życiowych, dowolnych, czy to jest biznes, czy to jest przywództwo, czy cokolwiek innego, bo po pierwsze nie ma jednego przepisu, bo żyjemy w świecie złożonym, więc to zasada numer jeden. Zasada numer dwa jest taka, że i on tam się odnosił, już nie pamiętam, czy to do jednej z jakichś takich z tych bardzo znanych książek na temat tego, jak robić biznes. No już nie pamiętam, nieważne. No i w każdym razie mówi tak, zobacz, oni piszą o przykładach firm, którym się udało, nie pokazując tego, że dokładnie tyle samo firm, o ile nie x razy więcej firm zrobiło dokładnie to samo i im się nie udało. I w ogóle nie ma takiego postawienia tam, nawet nie tezy, tylko stwierdzenia, że na koniec dnia, to oprócz tego, że trzeba wszystko zrobić, to jeszcze liczy się szczęście i że rachunek prawdopodobieństwa niestety lub niestety działa. I on wtedy użył takiego określenia, że są książki, które są preskryptywne i deskryptywne. I strasznie mi to zapadło w głowę. I jak pisałam obydwie moje książki, czyli Strategię Umami i Leadership by Design, to miałam taką myśl, że oby tylko nie napisać książki, która jest preskryptywna. Niech ona będzie deskryptywna. Znaczy niech będzie pewną piaskownicą, pewną ramą, która pozwala pomyśleć i mieć jakąś taką głęboką refleksję na temat tego, kim się chce być, ale bez przepisów. Mhm. Przepisy do kuchni.
Ty nawet o niej czasami mówisz, że to jest taka kursoksiążka, nie? Mhm. Że można sobie właśnie, ona jest tak zbudowana też, że tam są tygodnie, które można sobie zaplanować i rozpisać i pracować nad konkretnymi rzeczami. I z tego, co rozmawialiśmy jeszcze przed naszym nagraniem, to też wiem, że działasz tak bardzo praktycznie w oparciu o to podejście, które tam opisałaś w biznesie. Możesz parę słów powiedzieć o tym?
Tak, książka jest zdecydowanie zaprojektowana w taki sposób. Znaczy tak, jeżeli ktoś ją kupuje tylko po to, żeby ją przeczytać, to oczywiście pewnie się czegoś ciekawego dowie. Natomiast na każdy z tych rozdziałów można znaleźć x książek, które zdecydowanie głębiej nurkują w tematy, które tam są poruszone. No bo wiadomo, że jak jest 12 rozdziałów, każdy z nich ma załóżmy 10 stron, tak mniej więcej. To no nie rozwiąże wszystkich tematów związanych, nie wiem, z odwagą, czy z zaufaniem, czy z budowaniem, czy też z tym, jak sobie radzimy z naszymi nieracjonalnymi przekonaniami i tak dalej, po prostu w 10 stronach. Więc ona jest swoistym liźnięciem każdego z tych tematów, tylko na poziomie, który nie jest tym toolboxem, nie jest procesem, tylko jest filozofią myślenia o tych kawałkach, o tych rzeczach, które tam są opisane. I jedyny... Znaczy, ta książka ma sens, w takim sensie, że ona faktycznie będzie miała wpływ w momencie, kiedy zacznie się robić ćwiczenia i zacznie się faktycznie eksperymentować. I po to też była zaprojektowana. Notabene takie pocieszające tutaj jest, bo jak często rozmawiam z różnymi osobami i mówię, że to 12 tygodni, to oni się łapią za głowę i mówią, gdzie ja mam 12 tygodni na to, żeby ćwiczyć mój leadership. Chociaż ja osobiście uważam, że jak ktoś nie ma 12 tygodni, żeby przećwiczyć swój leadership, to coś tutaj niedobrze z czasem sobie poukładał w kalendarzu. No ale można też tak zrobić, żeby brać te rozdziały kawałkami, czyli można zrobić jeden przez jakiś czas i potem wziąć następny i wziąć ten, który jest bardziej potrzebny. To nie jest tak, że tam jest jakaś na twardo zakotwiczona pewna kolejność tego, co się wydarzy. One oczywiście mają sens logiczny w takim poukładaniu, w jakim są, ale to nie oznacza, że nie można tam sobie powymieniać różnych rzeczy. Natomiast to, co jest mega trudne z tego typu książkami, to jest to, że jak się robi to samemu, to w pewnym momencie dopada nas życie, wydarzają się jakieś rzeczy i człowiekowi trochę czasami nie starcza pary do tego, żeby dokończyć. I stąd zgłosiło się do mnie Allegro, mogę mówić, bo mam absolutne tutaj przyzwolenie, z prośbą, czy nie mogłabym tego zamienić na program liderski akurat dla kobiet. Chociaż robiliśmy też taki lżejszy program dla organizacji, to tutaj Krysia Abraham prowadziła, od razu tutaj oddaję, bo to jej była inicjatywa, nie moja. I w tym programie jakby organizujemy to, co ja robię, to organizuję środowisko i warunki dla osób, które w programie uczestniczą, do tego, żeby miały przestrzeń mentalną i fizyczną do tego, żeby ten kurs, żeby te kolejne rozdziały przepracować i faktycznie zacząć eksperymentować i faktycznie zmienić swój leadership. To jest mega kluczowe, bo często jest tak, że no właśnie zżera nas bieżączka, czyli jeżeli nie ma takiego dedykowanego czasu na to, żeby taki kurs zrobić, to po prostu tego czasu nie starcza. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, czyli czas jest tutaj pierwszym tym czynnikiem. Druga rzecz, która jest istotna, to jest to, że jak się robi tego typu ćwiczenia i przemyślenia ma się tego typu samodzielnie, to ma się tylko informację zwrotną od samego siebie. I ona jest, sama samorefleksja jest oczywiście bardzo, bardzo wartościowa, natomiast jest jeszcze bardziej wartościowa, jeżeli ma się możliwość pogadania z kimś innym, kto ma trochę inne spojrzenie, przechodzi przez ten sam fragment, próbuje robić te same rzeczy i jest chętny do tego, żeby wymienić się poglądami. I ja to się śmieję, że nazywam, że to jest takie stworzenie takich grup, które są lustrami naszymi, czyli że ma się kogoś po drugiej stronie, mówi się mu jakieś rzeczy, czy jej, a ta osoba mówi, no ale ja przecież słyszę, że mówisz to, 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 to i to. I okazuje się nagle, że w ogóle mi do głowy nie przyszło, że ja mogę takie rzeczy mówić. I to jest druga rzecz, która jest mega wartościowa, czyli usłyszenie tych swoich myśli, odbicie ich i usłyszenie ich z ust drugiej osoby. I wreszcie trzecia rzecz, która jest kluczowa dla robienia tego typu programów, to jest to, że z tymi eksperymentami, o których rozmawialiśmy, no to oczywiście też jest trudno, no bo jak ktoś zaplanuje eksperyment, który nie do końca się sprawdza, to no to co, spróbowałam zrobić eksperyment na ten status przysłowiowy, o którym mówiłam wcześniej. Statusu nie było, no i co? No to zrzucam ręcznik, nie będę robić już dalszego eksperymentu. A w przypadku posiadania grupy ludzi, którzy ze mną to robią, no to po pierwsze słyszę, jakie oni eksperymenty zrobili, więc jak mój nie wyszedł, to mogę komuś podkraść jego i zrobić jakiś inny. Po drugie, to też jest bardzo inspirujące do tego, żeby zobaczyć, kto jaki zrobił, komu wyszedł, komu nie wyszedł, dlaczego mu nie wyszedł, czy jej nie wyszedł i tak dalej. Ale też jest kwestia tego, że jest takie no najzwyklejsze accountability, czyli jak już się zobowiązałam, czy zobowiązałem do zrobienia tego eksperymentu i mam grupę trzech czy czterech osób, z którym się muszę spotkać za tydzień i im powiedzieć, co z tego eksperymentu wyszło, no to przynajmniej spróbuję. No bo tak łyso przyjść i powiedzieć, no ale mi nie wyszło, nie chciało mi się zrobić tego eksperymentu.
Spotkania co tydzień, jak rozumiem, tak? Że ten program jest faktycznie 12-tygodniowy?
Wiesz co, program jest, on trwa tak mniej więcej 4 miesiące, 3,5. Natomiast troszeczkę jest inaczej poukładany. Znaczy, znowu, są dwie wersje. Jedna wersja, taka bogatsza tego programu jest taka, że zaczynamy od wyjazdu na takie dwudniowe warsztaty offline'owe, taki retreat, gdzie przechodzimy przez pierwsze cztery rozdziały, ale do tego są podokładane jeszcze różne takie rzeczy, takie smaczki pasujące do danej grupy. Na przykład z pierwszą grupą kobiet mieliśmy warsztaty oddechowe, bo kobiety mają tendencję do blokowania oddechu, no bo jak jesteśmy spięte, znaczy no mamy to bardziej niż mężczyźni, więc jakby tam były dodatkowe, zaprosiłam dziewczynę, która jest trenerką oddechu i robiła warsztaty oddechowe z nami i tak dalej, i tak dalej. Więc tam są podokładane jeszcze takie rzeczy, które no, z samej książki nie wynikają. To trwa dwa dni. I przerabiamy na tych pierwszych dwóch dniach cztery pierwsze rozdziały. I potem są kolejne trzy miesiące, gdzie przerabiamy kolejnych sześć rozdziałów. Czyli na każdy rozdział są dwa tygodnie przeznaczone. Z tego powodu, że ja tam generalnie do każdego rozdziału jeszcze dorobiłam dodatkowe materiały, czyli tam są artykuły, wideo, takie prompty tak zwane, czyli masa jeszcze dodatkowego materiału, przez który warto jest przejść. No oczywiście w książce wszystkiego by się nie dało upchnąć, bo by była cegłą encyklopedyczną, a nie książką, którą jakiekolwiek rozsądne wydawnictwo chciałoby
zrobiłaby
wydać.
Zrobiłaby się preskryptywna.
Nie, wiesz co, preskryptywna by się nawet nie zrobiła, tylko po prostu byłaby za gruba i nie miał siły jej czytać. Myślę, że była po prostu niepraktyczna. I generalnie zawsze zaczynamy taki moduł od tego, że spotykamy się razem. A jeszcze co jest kluczowe, to to, że uczestniczki, no bo to są akurat programy kobiece, dostają ode mnie, zresztą wypracowany w pierwszej edycji, kontrakt, z którym muszą pójść do swoich szefów, gdzie jest napisane, że szefowie zgadzają się na to świadomie lub nieświadomie, ale przynajmniej papier jest, że ten program ma priorytet nad wszystkim innym, co się dzieje w pracy. Czyli jeżeli wypada, nie wiem, jest jakaś katastrofa, jakiś wybuch firmowy pod tytułem, nie wiem, trzeba coś robić na wczoraj, to ten program wygrywa. No bo inaczej to nie ma sensu. Znaczy inaczej ten czas byłby skonsumowany przez bieżączkę. Więc to jeszcze zanim program, w ogóle jedziemy na te warsztaty, to się musi wydarzyć, ponieważ ten podpisany kontrakt jest biletem wstępu na warsztaty.
Ciekawe, czyli jak ktoś nie ma podpisanego. Czy to się sprawdza w ogóle tak w życiu, nie? Bo to jest takie no dosyć odważne, nie? Może się okazać, że jakieś tam są bomby produktowe i ktoś mówi, że ja pracuję teraz nad sobą.
Wiesz co, nie zdarzyło mi się, dwa razy mi się zdarzyło, że ktoś, jedna dziewczyna nie mogła przyjechać na te kończące warsztaty, bo miała kalibrację swojego zespołu, no więc no po prostu musiała zostać. I raz było tak, że w ramach warsztatów ktoś musiał wyjść, albo musiał wyjść chwilę wcześniej ze spotkania, no bo tam jakieś spotkanie mu wpadało. Ale generalnie oprócz zaplanowanych urlopów, które są jakby no, niekwestionowalne, to generalnie wszyscy uczestniczą we wszystkim naprawdę w co najmniej 90%. No i się zaczyna od tego poniedziałku. W poniedziałek jest zaplanowane, są 3 godziny, więc to jest pół poniedziałku wycięte. Dlatego ten kontrakt potrzebowałam, bo to po prostu nikt by tego nie przeżył. Inaczej jakby w praniu jakby to się tutaj odkrywało przed ich szefami. I poniedziałek zaczyna się zawsze od zaproszonego gościa, czyli jest zaproszona taka osoba z mojego szerokiego networku, która robi taki inspirational speech na temat tematu, który jest w danym module omawiany. I potem dziewczyny dostają zestaw pytań i prowokacji i idą do pokojów i rozmawiają na temat tych pytań i sobie rozmawiają na temat tego, co było w tym rozdziale. I na koniec ich zadaniem jest to, żeby każda z nich wymyśliła eksperyment i ten eksperyment raportuje do nas na Slacku, czyli że cała grupa widzi, jakie eksperymenty były zaplanowane. No właśnie po pierwsze to accountability, a po drugie, żeby inspirować się nawzajem. I potem na koniec tego tygodnia mamy taką sesję, jest zaplanowana sesja accountability, czyli trwa to taką godzinkę i chodzi o to, żeby się spotkać, powiedzieć, okej, wychodzi, nie wychodzi mi ten eksperyment, co w nim zmienić, może go porzucić i zrobić coś zupełnie innego. No to jest taka godzinna, taki check-in godzinny. I potem na koniec kolejnego tygodnia w czwartek jest kolejne spotkanie, gdzie ono też jest zawsze przygotowane, czyli dziewczyny dostają instrukcje, jakie pytania mają sobie wzajemnie zadać, co mają zrobić w trakcie tej sesji, no bo ona jest dopasowana jakby do tego konkretnego modułu. No ale generalnie dyskutują o tym, co się udało, co im się zmieniło w głowie, co zauważyły, co zaobserwowały w danym temacie, gdzie mają jeszcze problemy, z czym nauczyły się sobie radzić i tak dalej, i tak dalej. No i od piątku zaczyna się kolejny moduł i tak przez 3 miesiące, czyli 6 modułów i potem na koniec z ostatnimi 2 rozdziałami, czyli ze wpływem oraz z tym, jak rozwijać swój leadership dalej, wyjeżdżamy na kolejny taki retreat, właśnie 2-dniowe warsztaty.
To panowie pewnie zazdroszczą w ogóle w firmie takich warsztatów.
Oj, zazdroszczą, tak. No właśnie, bo miałyśmy taką śmieszną rozmowę na koniec tej ostatniej edycji, że któraś z dziewczyn skomentowała, no ale jak my tutaj jesteśmy takimi, bo to, jak to dziewczyny powiedziały, ryje czachę ten cały program mocno.
Ale pozytywnie rozumiem, nie?
No tak, na maksa. Znaczy one mówią, że w ogóle po tych 3 miesiącach są w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o to, jak widzą siebie, jak rozumieją, na czym polega leadership i tak dalej. No ale mówią, no ale trochę są w środowisku, gdzie one już mają zrytą czachę, ale reszta towarzystwa nie ma. No często są to panowie, no bo panowie nie mają takiego programu. I tam któraś z dziewczyn mówi, że no ale wiesz, no to, bo może im się wydaje, że oni wiedzą lepiej. I ja się zaczęłam śmiać, mówię, wiesz co, mówię, z tego co ja na razie słyszę, to raczej jest duża petycja z zażaleniem pod tytułem my też tak chcemy. więc myślę, że raczej w tą stronę i właśnie myślimy o takim lżejszym programie, czyli właśnie, żeby pójść za tymi 12 tygodniami w myśl tego, jak zrobiła to Krysia, czyli taka wewnętrzna, była to inicjatywa w Allegro, tylko troszeczkę to ubogacić, czyli właśnie, żeby był kick-off, żeby to zaplanować w kalendarzu, żeby nie było, no była przestrzeń na to, żeby przez cały ten program przejść. I też, żeby przygotować kilka takich inspiracyjnych prezentacji do tego, żeby tam pokazać, jak można inaczej o różnych aspektach tego leadershipu myśleć.
Czas nas bardzo goni i tak sobie myślę, że no, takie miałem też założenie, że nie pogadamy o wszystkich tematach na pewno z książki. Kilku chociaż chciałem dotknąć, ale jest taki jeden temat, który na koniec może byś jakoś rozwinęła. Ja się bardzo tutaj miałem wypieki, jak czytałem ten rozdział o relacjach, bo no, przywództwo jest relacją, jakby nie było, nie? Jest oparte na matrycy relacji. Ty tam napisałaś coś takiego, co spowodowało iskrzenie moich synaps mocne, że liderzy powinni kształtować, uwaga, relacje nieskończone. Co to znaczy?
Jest taka książka. Są dwie książki. Jedna książka się nazywa Finite and Infinite Games. Jest napisana przez filozofa Jamesa Carsa. Jest cieniusieńką książeczką, którą czytałam chyba z miesiąc, ponieważ jak czytałam jedną stronę, to potem musiałam siedzieć pół dnia i się zastanawiać, co tam było napisane. Bo jest tak gęsto napisane, że naprawdę trzeba tam bardzo, bardzo intensywnie, przynajmniej ja sobie, żeby dotarło do mnie, ta głębia tego, co tam jest napisane, to musiałam to przemyśliwać dość mocno. I jest druga książka napisana przez Simona Sineka, która się nazywa The Infinite Game. Czy Infinite Games, jakoś tak, świetnie napisana książka, bardzo serdecznie polecam. Ona jest bardziej o biznesie, ale dotyka tego, znaczy jakby one obie mówią
ale
o tym,
że... Sinek nawiązuje jakby do filozofa?
Tak, zdecydowanie, tak. Absolutnie. Odnosi się do znaczy mówi, że ta książka Carsa była dla niego inspiracją do napisania jego książki. No i generalnie jakby ta podstawa filozofii Carsa jest taka, że w życiu gramy w dwie gry, dwa typy gier. Skończone gry i w nieskończone gry. Skończona gra to jest taka, gdzie jest określony czas, są jakieś zasady, jest ktoś, kto ocenia wynik tej gry i jest moment, w którym ta gra się kończy. Czyli ktoś wygrywa albo ktoś przegrywa. I jest gra nieskończona, czyli to jest gra, gdzie zasady są zmienne, gracze wpadają, wypadają, zmieniają się, są bardziej aktywni, mniej aktywni, gdzie nie ma kryteriów tego, co to znaczy wygrana. I celem jest to, żeby jak najdłużej w nią grać, w dobrej formie. Czyli że nie to, żeby się wykończyć i wykrwawić, tylko żeby w dobrej formie uczestniczyć w grze. I to, co Carse mówi, to mówi o tym, że to się bardzo mocno odnosi do wszystkich aspektów naszego życia. Sinek mówi o tym w kontekście biznesu, czyli że są biznesy, które grają w grę skończoną pod tytułem, muszę być największy, najlepszy, najważniejszy, dochodzą do tego miejsca i są tam przez moment, no bo za moment się pojawia ktoś inny, kto jest znowu bardziej pierwszejszy i to jest taka ciągła przepychanka i takie ciągłe, ta walka o, no właśnie o jakąś taką zewnętrzną ocenę tego, że się jest najlepszym w czymś. Ewentualnie ale są też biznesy, które grają w tą nieskończoną grę, jak na przykład Patagonia, Apple, takie mi akurat dwie firmy przyszły do głowy. Myślę o polskich, zaczęłam się zastanawiać, ale nie wiem, nic mi nie przychodzi w tym momencie do głowy. Ale na przykład wiele mniejszych firm, na przykład sieć sklepów Lewiatan. No oni nie chcą być najwięksi, najlepsi i tak dalej, ale oni chcą być i dobrze grać w grę, w którą grają, czyli być siecią sklepów w Polsce. I o tym pisze w swojej książce Sinek. Natomiast to, o czym pisze też Cars, w tej swojej książeczce, to jest to, że oprócz tego, że można to odnosić do bardzo różnych aspektów naszego życia, możemy to też odnieść do relacji. Czyli możemy traktować... O czym pisze Szóstek, tak. Też po Carsie. Z cytowaniem. I takie najprostsze rozróżnienie jest takie, że możemy używać ludzi jako narzędzi do celu, środków do celu. Czyli nie wiem, potrzebuję zespołu, żeby pokazać, że zrobiłam największy projekt w firmie, żeby dostać awans. Prawda? No więc oni są moim środkiem do celu i traktuję ich jak kółka w machinie. Albo możemy budować relacje nieskończone, czyli traktujemy ludzi jako podmioty, które się rozwijają i rozwijamy tych ludzi. Myślimy o nich jako o wartości, która pozwala nam, innym osobom i organizacji się w jak najlepszy sposób rozwijać. Co notabene, moja książka jest taka, że ona jest liniowa, ale też trochę taka cyrkularna, bym powiedziała, bo to się bardzo mocno wiąże z rozdziałem o różnorodności i bardzo mocno wiąże się z rozdziałem o zaufaniu. I tylko myślenie o różnorodności, myślenie o zaufaniu są aspektami, które pozwalają zbudować relacje nieskończone. I teraz jest tak, że jak przychodzi trudny czas w firmie i w organizacji, w jakiejkolwiek organizacji, to jak traktuje się ludzi jak w tej grze skończonej, to oni... No to oni też nas traktują transakcyjnie. To znaczy oni mówią, źle się dzieje, to ja pak... Tak, dokładnie. Dokładnie. Natomiast w momencie, kiedy buduje się relacje nieskończone, czyli relacje, które są oparte o to, że dajemy sobie wzajemnie wartość i że to nie jest jednostronne w jakikolwiek sposób, tylko to jest zawsze wymiana, to okazuje się, że zawsze da się coś wymyśleć. I na koniec dnia to są te momenty, że kiedy lider ląduje w trudnej sytuacji i wydaje mu się, że nie ma wyjścia, to nagle okazuje się, że zespół tam jest, bo zbudował z nim relację nieskończoną.
Nazwa jest super w ogóle, tak jak sobie myślę o nieskończoności w relacjach. To.
Ale pomyśl o tym też w przyjaźni, tak jest. W relacjach emocjonalnych, w miłości, w rodzinie. No to wszystko jest dokładnie ta sama historia, że no nie buduje się transakcyjnej relacji z dziećmi. Znaczy, no tak. No pewnie można, ale to tak trochę w poprzek w myśleniu o rodzinie.
Z przyjaciółmi tak samo jest, nie?
Prawda? Dokładnie. A w pracy jak mamy tą tendencję do tego, żeby właśnie uważać kogoś, że ktoś jest narzędziem do tego, żeby coś osiągnąć.
Znaczy też myślę, że jeżeli się buduje takie relacje właśnie skończone prywatnie też, no to one się słabo kończą, nie? Bo to są takie, no nie wiem, rozwód na przykład, nie? Rozstanie z kimś na dłuższą
dokładnie
metę. No bo to jest, no jakby traktujemy kogoś narzędziowo bardzo, tak podmiotowo. Czy dziecko, no to się przekłada z kolei na jakość tych relacji później między
absolutnie
tymi osobami.
Zdecydowanie. I wiesz, i jak pisałam tą książkę, ja ją oczywiście pisałam w takim kontekście biznesowo-organizacyjnym.
Kiedyś powiedziałaś, że się wylała ta książka w jakimś wywiadzie, słuchałem.
Tak, tak. Ojejku, tak. Ale jeszcze wiesz, to jeszcze wrócę do tego za sekundkę, ale jak ją pisałam, to właśnie myślałam o tym takim bardziej organizacyjno-biznesowym kontekście. Natomiast ona była, znaczy jak ją pisałam, to testowała ją grupa moich znajomych z całego świata. I między innymi testował taki kolega z Hiszpanii, który był freelancerem, bo też wybrałam ludzi tutaj, kogoś z organizacji, tu freelancera, tu osobę prowadzącą duży projekt, ale tak w takiej bardziej niezależnej roli, tutaj osobę, która prowadzi własną firmę, no tak, żeby z bardzo różnymi ludźmi to przetestować, czy to się kupy trzyma. I pamiętam, że on do mnie zadzwonił, mówi, wiesz co, Aga, mówi, ta książka mi, na koniec już robiliśmy takie podsumowanie, on mówi, ona mi mega pomogła oczywiście w tym, ja tam na bieżąco miałam od nich informację zwrotną, co tam się działo. On mówi, ale wiesz, nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że ona pomoże mi zbudować relacje z moimi nastoletnimi synami. I on mówi, że po prostu to była dla niego taka szkoła relacji z synami i bycia liderem w rodzinie, że to po prostu jego samego zaskoczyło na maksa. I czasami jest właśnie tak, że jak przychodzą do mnie osoby, które mówią, no ale może ta książka nie jest dla mnie, bo ja nie jestem liderem czy liderką. Ja mówię, no ale na pewno w grupach przyjacielskich się jest liderami. I oczywiście to trzeba trochę sparafrazować i trochę dopasować tam różne rzeczy, no bo oczywiście nie wszystko w 100% będzie pasowało. Ale zaskakująco, ostatnio dziewczyna na LinkedInie napisała, że ta książka ją nauczyła bycia lepszą matką.
No tak. Z tym przywództwem takim rozproszonym, no to dzisiaj idziemy siłą rzeczy mocno w tym kierunku. Nie, nawet jak patrzymy na zespoły takie samoorganizujące się, no to tam też jest zmiana tego modelu na bardziej taki model, że każdy może być liderem. Nie? Znaczy oczekuje się wręcz tego, że każdy będzie brał sprawy w swoje ręce i przejmował to przywództwo. Nie cały czas może, ale w niektórych obszarach przynajmniej to będzie takie wymienne bardzo.
Mm-hmm. I to też wymaga nauczenia się tego, kiedy być tym przywódcą, a kiedy odpuszczać. I kiedy, ja pamiętam taki moment robienia projektu, była nas grupa, nieduża, i nikt nie chciał wziąć przywództwa. Nikt nie chciał powiedzieć, że no, to on będzie to organizował. I to się oczywiście rozlazło, jak to zwykle bywa przy takich akcjach. Ale pamiętam, że to była dla mnie taka lekcja, bardzo trudna, no bo fajny był pomysł, fajna rzecz z tego mogła wyjść i nikt tego nie wziął pod nie popchnął tego. I potem jak już robiłam jakieś tam kolejne rzeczy, oczywiście też miałam taką tendencję, no bo wcześniej miałam swoich liderów, prawda, no byłam pracownikiem w zespole i tak dalej. I jak doszło do tego momentu, że miałam być liderką, to pamiętam taką świadomą rozmowę sama ze sobą, czy to jest coś, co ja chcę lidować. I co to dla mnie znaczy i co to będzie znaczyło, jeżeli nie będę tego lidować. I często nie zadajemy sobie tych pytań, tak mi się wydaje. I właśnie w tych w rozproszonych zespołach to jest mega ważne, żeby umieć sobie to powiedzieć, ale też rozumieć konsekwencje każdej z tych decyzji.
Chciałem ci zadać takie pytanie na koniec, ale trochę już na nie odpowiedziałaś, widzę. Czy masz jakieś pytania właśnie do słuchaczy, bo twoja książka się składa w części tej takiej praktycznej, tej tygodniowej z pytań różnych. No ale to są takie pytania, które myślę, że są fajnym też domknięciem tego, o czym rozmawiamy. Czy chcesz lidować, nie, w danym obszarze? Na jakich zasadach?
Wiesz co, ja bym chyba zaczęła od tego, żeby... Znaczy, bo tak, nie ma czegoś takiego jak definicja leadershipu. Znaczy, oczywiście jest tona.
Każdy ją pewnie ma, nie? No bo inaczej to przywództwo by było, no nie wiem, albo takie samo w każdej firmie. Bo ja też jak się nad tym zastanawiałem, no to i tak pytam ludzi czasami, znaczy też tutaj w podcaście często, kim jest dla ciebie lider, to każdy mówi trochę co innego. Mm-hmm. Z drugiej strony ta definicja się przekłada też na życie tych ludzi w organizacjach, nie? No bo to tak, jak oni rozumieją przywództwo, albo też spotkałem się w kilku miejscach w twojej książce, może nie wprost piszesz, ale o takim imago trochę lidera, czyli każdy z nas nosi jakieś wyobrażenie Ono może być podyktowane naszymi doświadczeniami. Na przykład, nie wiem, kiedyś miałem sytuację, że chłopak miał problem, był liderem zespołu i miał problem z oddaniem trochę autonomii zespołowi, bo mówi, że jego ojciec był szefem wcześniej i on jako dziecko, od dziecka w zasadzie w firmie rodzinnej obserwował, jak on zarządza, no to też chciał być takim silnym liderem i się bał, że jak odda ludziom władzę, to, no to nie będzie miał respektu na przykład. Nie? Więc te wszystkie wyobrażenia też mają przełożenie na życie. Ta nasza definicja leadershipu później kształtuje to, jakimi liderami i liderkami jesteśmy.
Absolutnie. Ja to nazywam duchami przeszłych liderów. Że każda, że my mamy duchy przeszłych liderów i każda organizacja ma duchy przeszłych liderów.
No właśnie.
I wiesz, to jest trochę też to, że my w Polsce... Wiesz, to przywództwo wykształcało się w takich czasach transformacyjnych, no bo to są jeszcze dzisiaj, to są prezesi firm, wysoko postawieni dyrektorzy i tak dalej. I tam to przywództwo było takim przywództwem generalskim. Właśnie trochę jak mówisz o tym chłopaku, który sobie nie radził z tym, żeby oddać autonomię zespołowi, bo tata zarządzał firmą w taki autokratyczny sposób. To jest nasz wzorzec. Niewątpliwie. I pamiętam, tam w pierwszym rozdziale jest pytanie, jakich masz, czy miałaś dobrych, złych liderów i czym się charakteryzowali. I powiem, że tak jak ci wspominałam na początku, ja miałam dobrych liderów, więc dla mnie w ogóle było naturalne, że każdy miał dobrych liderów. No nic bardziej błędnego. Okazało się w praktyce, że bardzo wiele osób napisało do mnie, mówiąc, Aga, my nie mamy wzorca dobrego lidera. I zresztą ten człowiek z Hiszpanii, o którym wspominałam, który mówił, że książka go nauczyła lepiej rozmawiać ze swoimi synami nastoletnimi, to on powiedział, że on... nie ma takiego wzorca, on ma tylko złe wzorce, jak się zastanowi nad tym.
Antywzorce jakieś takie, no.
Dokładnie. Co też jest dobre, no bo można zobaczyć, antywzorce to jest coś, co nam nie odpowiadało, co nas uwierało. Natomiast tak pomyślałam, że tam jest nawet taki napisane, że jeżeli nie masz takiego wzorca, to przejdź do kolejnego punktu. I sobie pomyślałam, cholera, jakie to jest smutne, że ktoś nie miał nigdy dobrego lidera. W ogóle mega, mega, mega smutna rzecz.
No tak samo jest z rodzicami też, nie, że ktoś mógł się wychować w takiej trudnej rodzinie i też nie miał tego szczęścia, że miał właśnie dobre wzorce, które później się przekładają na relacje. No też przecież ten słynny mechanizm przeniesienia czy problem narcyzów w firmach, no to ciągle jest, nie? I to się bierze właśnie z rodziny w dużym stopniu.
Dokładnie. Wiesz, ale to, co jest dla mnie znowu pocieszające, to tak, takim wielkim kołem zawracam do samego początku naszej rozmowy, że nasz mózg jest elastyczny, jest plastyczny, więc możemy się zmienić. Nasze ścieżki neuronowe są w stanie się zmienić. To nie jest łatwe, to wymaga praktyki. Dlatego ten program zresztą trwa 3 miesiące, a nie 3 dni, bo przez 3 miesiące to już to się wypracuje jakieś nowe nawyki, które potem można kontynuować przez 3 dni. Niestety to jest bardzo, bardzo fajne ćwiczenie mentalne, natomiast no, niewiele z niego wyniknie w praktyce, jeżeli ktoś nie jest bardzo uparty. I to, co jest niesamowite, ja w ogóle fascynuję się neuropsychologią i kognitywistyką. Czytałam taką, właśnie skończyłam niedawno czytać książkę Andy'ego Clarka, która się nazywa The Experience Machine, którą mega polecam.
Czytasz coś w ogóle po polsku, czy tylko po angielsku?
Nie wiem. Czy ja czytam po polsku?
Polecasz książki tak. Angielskie zawsze, więc byłem ciekawy. Może nie zawsze, ale w większości przypadków.
Wiesz co, zawodowe książki... Czytam powieści po polsku. Zawodowych książek dużo... Staram się książki czytać w oryginale. Znaczy, jeżeli jest to po angielsku, to sięgam po oryginał raczej niż po
tak, tłumaczenia to są czasami tak różne. Ja kiedyś pamiętam, że jak zobaczyłem oryginał, a czytałem pierwszą wersję 5. dyscypliny Petera Zenge, no to tam niektóre rzeczy to aż jest zupełnie merytorycznie się nie zgadza. Nie? Bo to jest trochę co innego, nie? Jak to tłumacz później przełożył, więc coś w tym jest pewnie.
Tak, tak. Natomiast właśnie ostatnio od mojego wydawnictwa, czyli od MT Biznes, które serdecznie pozdrawiam i które bardzo lubię i są świetnym wydawnictwem, jak ktoś chce wydawać książki biznesowe, to bardzo ich polecam. Niesponsorowana reklama.
To miłe.
Bardzo mi się dobrze z nimi współpracuje. Poprosili mnie, żebym zapytali się, czy bym się nie zgodziła przeczytać właśnie 3 książki, które będą ich za moment się ukażą na rynku. I dostałam wersję polską, więc będę czytać po polsku, więc będę miała następnym razem tutaj być może podpowiedzi polskie. Natomiast wracając do książki Andy'ego, to on opisuje taką koncepcję psychologiczną, która w ostatnich kilkunastu latach, 20 latach staje się dominującą definicją tego, jak działa nasz mózg, w przeciwieństwie do tego, czego ja się uczyłam na psychologii w czasie moich studiów. Znaczy nie studiowałam psychologii, tylko projektowanie, ale mieliśmy zajęcia z psychologii. Mianowicie, że nasz mózg jest predyktywny. To znaczy, że nasz mózg przed każdą interakcją wyobraża sobie, jak wygląda świat, no i potem szuka potwierdzenia lub zaprzeczenia tego, co tam się wydarza, czyli to są błędy poznawcze, tylko błędy percepcyjne. I to jest niesamowite, bo jak sobie nawet myślimy o tych naszych złych wzorcach liderskich, to świadomą pracą jesteśmy w stanie szukać dobrych wzorców, skupiać się na nich, uczyć się od nich i budować to nowe wyobrażenie w naszej głowie, czyli sobie przeprogramować ścieżki neuronowe i zmieniać to. I to jest dla mnie niesamowite. Ciężka robota, niewątpliwie, ale rabialna.
No tak optymistycznie kończymy. Bardzo Ci dziękuję. To był bardzo fajny czas.
Bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie. Mam nadzieję, że Cię nie zagadałam.
No nie, skąd? Dzięki bardzo.
Dzięki wielkie.
Cieszę się, że zostałaś do końca dzisiejszego podcastu. No jedna z takich rzeczy może wzbudzać trochę twój niepokój, mianowicie to, że z taką drogą liderską wiąże się mnóstwo pracy. Kilka razy w trakcie rozmowy Agnieszka to podkreślała, ale jest to wyzwanie, z którym wszyscy musimy się zmierzyć, też oswoić. Żyjemy w takiej kulturze nanosekundy trochę dzisiaj. Wszystko musimy mieć na wczoraj, natychmiast. I wchodzenie na ścieżkę rozwoju, czy myślenie o własnym rozwoju i mierzenie się właśnie z tym czasem, który jest potrzebny na to, żeby się rozwinąć, ale też czasem, który jest potrzebny na to, żeby dojrzeć do pewnych rzeczy, wcale nie jest dzisiaj łatwe. Ale jest to droga, na którą na pewno warto wejść, którą warto podążać, bo owoce tej drogi, efekty są znakomite, jeśli chodzi właśnie o budowanie takich dobrych, dojrzałych relacji w organizacji, na których opiera się w ogóle, o czym też mówiliśmy dzisiaj, przewodzenie ludziom. Tradycyjnie chciałbym podziękować wszystkim patronkom, patronom podcastu za to, że wspieracie to, co robię, za to, że Podcast Manager Plus może się cały czas rozwijać, to dzięki wam. Dzięki tej garstce, mówię garstce w porównaniu do wszystkich słuchaczy. Kiedyś robiłem takie statystyki, analizy i patronów, patronek jest w sumie ponad 40 osób, a słuchaczy średnio jest ponad 10 tysięcy, więc to jest taka garstka, kropla w morzu. Tym bardziej wam jestem wdzięczny za to, że też umożliwiacie realizację tego podcastu na najlepszym poziomie i umożliwiacie mi docieraniem do szerokiego grona odbiorców z tym wszystkim, o czym tutaj mówimy. Przed nami dużo ciekawych gości, dużo ciekawych tematów, inspiracji, które na pewno podniosą wam się w roli liderskiej, jeszcze bardziej rozwinąć i podnieść swoje przywództwo na zupełnie nowy poziom. A przypominam o tym, że Podcast Manager Plus można także słuchać na YouTube. Tam dużo się dzieje. Cały czas pracujemy nad tym, żeby wszystkie podcasty, wszystkie odcinki Manager Plus wylądowały jak najszybciej, żebyście mogli w tej formie również z nich korzystać. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to zachęcam Cię bardzo serdecznie do subskrybowania kanału Manager Plus na YouTubie. No i oczywiście zachęcam też do karmienia algorytmów. Przypominam, że to jest akcja taka, która trwa cały czas. Mobilizujemy siły. Karmienie algorytmów jest bardzo proste. Wystarczy, że w swojej ulubionej aplikacji polubisz, pogwiazdkujesz, cokolwiek tam można zrobić. Podcast Manager Plus. To wszystko powoduje, że z podcastem mogę docierać do szerszego jeszcze grona odbiorców. Ten podcast jest bardziej widoczny. Zachęcam do karmienia algorytmów. Jeżeli ktoś ma na tyle czasu, siły, odwagi, żeby napisać jakąś miłą recenzję, parę zdań, 2-3 zdania w swojej ulubionej aplikacji do podcastu, to będzie mi niezmiernie miło. I to już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, ja się nazywam Mariusz Chrapko. Do usłyszenia niebawem. You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that is coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. First day, summer day, you're like the sun.
take a look into your eyes, I get the feeling you know. Do you know that I know that you know? Do you know that I know that you know? 'Cause you're lighting up the place just like a movie scene wherever you go. And do you know that I know that you know? Do you know that I know that you know? And when you drop one of your smiles, sound of tears and violence rise. 'Cause your laughter is the soundtrack of my life. The soundtrack of my life. A song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new.
When all is new.
You're like a song that I sing in the morning on a with ocean.